Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszym gościem dnia w naszym radiowym studiu przy ulicy Złotej 144 jest Tobiasz Wasiewicz, członek liturgicznej służby ołtarza w parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Gołchowie. Witamy.
Szczęść Boże.
Pasjami Tobiasza są m.in. architektura sakralna, liturgika oraz historia. Dziś właśnie w temacie wywodzącej się z tych trzech będziemy rozmawiać. Posłuchajcie o tym, jak zmieniały się ołtarze na przestrzeni wieków. Tobiasz podzieli się z nami swoją wiedzą. Zacznijmy od początku, zanim przejdziemy do właściwego tematu rozmawiania o tym, jak to wyglądało na przestrzeni wieków. Czy w Piśmie Świętym jest mowa o ołtarzach?
Oczywiście, że tak. Pierwsze wzmianki o czymś, co można nazwać ołtarzem, mamy już w pierwszych dwóch księgach biblijnych. To jest w Księdze Rodzaju i Księdze Wyjścia. Chociażby już w Księdze Wyjścia w rozdziale 40 mamy napisane o namaszczeniu ołtarza całopalenia ze wszystkimi jego przyborami i poświęceniu go, aby był bardzo święty. Jednak nie od zawsze ołtarze służyły do składania ofiar. Początkowo ich zadanie miało być upamiętnianie spotkań biblijnych proroków z Bogiem, więc były budowane właśnie w tych miejscach. Początkowo były to zwykłe skały, nieociosane niczym, ponieważ jak czytamy w Księdze Wyjścia w rozdziale 20, przyłożenie do ołtarza dłuta, żeby go ociosać, równało się z zbezczeszczeniem go. Pierwszy ołtarz, o którym wspomina Biblia, został zbudowany przez Noego po wyjściu z Arki, a w późniejszym czasie zbudowano jeszcze wiele podobnych. Zwykle nadawano im nazwę upamiętniające Jahwe oraz jego liczne tytuły, takie jak chociażby Pan Pokoju i Bóg Izraela. Pozostając w temacie biblijnych ołtarzy, należy wspomnieć o świątyni jerozolimskiej, czyli dawniej głównej i jedynej świątyni żydowskiej, w której składano ofiary ze zwierząt, a więc do składania ofiar potrzebny był ołtarz. Dopiero wtedy możemy zacząć mówić o ołtarzach, których forma i przeznaczenie są podobne do tych, które znamy dzisiaj. W świątyni jerozolimskiej znajdowały się natomiast nie jeden, a trzy ołtarze, każdy o innym przeznaczeniu. Pierwszym ołtarzem był ołtarz kadzielny, który, jak sama nazwa wskazuje, był używany do rozpalania kadzidła. Był wolno stojącą konstrukcją o wysokości około 1,5 metra i szerokości około 1 na metr. Na górze znajdowało się palenisko, w którym, jak sama nazwa wskazuje, palono kadzidło, a z każdego jego kąta wystawały ku górze cztery rogi. Ołtarz kadzielny był również konstrukcją przenośną. Kolejnym ołtarzem w świątyni był ołtarz na chleby pokładne, na którym Żydzi zostawiali właśnie chleby pokładne, czyli pieczywo przeznaczone do składania bezkrwawych ofiar. I trzecim, najważniejszym ołtarzem świątyni jerozolimskiej był ołtarz całopalenia. Służył on przede wszystkim do składania ofiar ze zwierząt, dlatego jego, można powiedzieć, blatem była krata, aby owa krew zwierzęca spływała do środka ołtarza. Kończąc już temat ołtarzy biblijnych, można jeszcze wspomnieć o wspomnieniach ołtarzy w Nowym Testamencie, gdzie głównie wygląda to tak, że Jezus mówi o znaczeniu ołtarzy oraz o znaczeniu tego, co się na nich dzieje, a także należy wspomnieć o pierwszym w historii ołtarzu chrześcijańskim, którym był oczywiście najzwyklejszy codzienny drewniany stół stojący na co dzień w wieczerniku, przy którym Jezus wraz z apostołami spożyli ostatnią wieczerzę.
To teraz przejdźmy do tego już, jak wyglądały te ołtarze na przestrzeni wieków w świątyniach. Zacznijmy od starożytności.
A więc sprawa wygląda tak. Po śmierci Chrystusa w pierwszych latach Kościoła, w latach prześladowania chrześcijan, pamiątkiem Wieczerzy Pańskiej, czyli pierwsze msze, sprawowano w domach lub w grobowcach pierwszych męczenników. Tutaj skupimy się jednak na tej drugiej opcji. Sarkofag ze szczątkami męczennika służył za ołtarz. Sarkofagi uważano za tak święte, że nie mogło się na nich znajdować nic poza kielichem oraz pateną. Nie było obrusów, świec, ozdób ani żadnego krzyża. Trwało to tak kilkaset lat, bowiem w IV wieku, a dokładnie w 313 roku, został wydany edykt mediolański. Był to dokument wydany przez cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego, pierwszego imperatora, który przyjął wiarę chrześcijańską. Dokument wprowadził m.in. pełną wolność wyznania w Imperium Rzymskim, co zakończyło prześladowania kościoła. Nad grobami świętych zaczęto wznosić monumentalne bazyliki, na czele z pierwszą bazyliką watykańską nad grobem świętego Piotra i istniejącą do dziś archikatedrą rzymską na Lateranie nad grobem świętego Jana Ewangelisty. Nad samymi sarkofagami budowano podwyższenie, tworząc kaplice grobowe na poziomie nawy świątyni. Na owych podwyższeniach stawiano stipes, czyli podstawę ołtarza, na którym leżała jego najważniejsza część, mensa, czyli najprościej mówiąc blat, na którym sprawowano liturgię. Ponad stipes budowano cyborium magnum, baldachim podtrzymywany przez cztery kolumny. Cyborium nie było jednak tylko ozdobą. Cały czas obowiązuje zasada nietrzymania na ołtarzu niczego oprócz pateny i kielicha. Tak więc na baldachimie zawieszano świece, a z czasem inne przedmioty, dzisiaj wydawałoby się niezbędne, jak krzyż, a także pierwsze tabernakulum, w formie podwieszanej gołębicy. Ponadto, z racji, że do soboru trydenckiego w XVI wieku liturgia była niewidoczna dla wiernych, na cyborium wieszano zasłony. Początkowo wokół całego ołtarza, później tylko od strony nawy oraz wiernych. Cyborium oraz jego ozdoby sprawiały, że ołtarz bardzo się wyróżniał spośród otoczenia. Taki stan utrzymywał się do średniowiecza. W okresie gotyku cyborium magnum budowano już tylko nad grobami męczenników. Przykładowo we wspomnianej już Bazylice Lateranskiej nad grobem św. Jana oraz nad grobem św. Marka w Bazylice w Wenecji. Nowe ołtarze zaczęto dosuwać do ścian prezbiterium, albowiem dotychczas ołtarze były konstrukcjami wolno stojącymi po środku świątyni. Stipes zaczęto zasłaniać antepedium, czyli ozdobną tkaniną w kolorach liturgicznych, a bezpośrednio za mensą pojawiła się predella, na wzór prawosławnych ikonostasów. Predella w postaci dosale, czyli przedstawiająca tylko popiersia świętych, była początkowo małą ścianką z malowidłami lub płaskorzeźbami przedstawiającymi świętych lub biblijne wydarzenia. Mensę zaczęto przykrywać obrusami, a ponad ołtarzem wisiał, przytwierdzony do sufitu kościoła, tkany, już nie rzeźbiony, baldachim, z którego zwisały świece oraz lampiony.
A więc teraz już weszliśmy w okres średniowiecza?
Tak. Dodatkowo w XI wieku na mensie zaczęły pojawiać się krzyż oraz świece, jednak jeszcze nie było żadnych wytyczek co do ich ilości i znajdowały się tam tylko podczas samej liturgii. Jednakże na ołtarzach dalej brakowało tabernakulum. Jego rolę pełniło wolno stojące w innej części kościoła cyborium, zwykle przypominające pomniejszoną wersję gotyckich iglic, takich jak chociażby niedawno odbudowana iglica katedry Notre Dame w Paryżu.
Póki co cały czas mowa o tych drobnych ozdobach ołtarza, a jednak z tego co wiemy, kojarzy nam się to średniowiecze z tymi zdobionymi, mocno widocznymi płaskorzeźbami i tak dalej.
Taka forma przypominająca obecne wyobrażenie ołtarza zaczęła się pojawiać w późnym gotyku, kiedy zaczęły się rozpowszechniać tak zwane ołtarze szafiaste. Wtedy predella stała się zaledwie podstawą ogromnej szafy ołtarzowej, a jej rola ograniczyła się do półki, na której stawiono krzyż i świece. Szafa składała się ze sceny głównej w dowolnej formie, czyli albo była malowana, albo rzeźbiona, do której przystawione były kolejne skrzydła, zwykle ruchome, dzięki czemu można było zamknąć główną scenę. Ogólnie taki typ retabulum, czyli właśnie nastawy ołtarzowej, nazywa się poliptykiem, co w wolnym tłumaczeniu można przetłumaczyć na wiele powierzchni z języka greckiego. Zdarzały się ołtarze podzielone na kilkanaście skrzydeł, jednak najczęstszy typ to tryptyk, czyli trzy powierzchnie. Przykładowo najpopularniejszy tryptyk w Polsce to ołtarz sądu ostatecznego Hansa Memlinga, znajdujący się pierwotnie w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, oraz drugi typ, czyli pentaptyk, czyli pięć powierzchni, którego głównym reprezentantem jest chyba najbardziej znany ołtarz na pewno w Polsce, jak nie w Europie, czyli ołtarz zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny autorstwa Wita Stwosza, stojący w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Jednakże mistrzostwo w tej dziedzinie osiągnęli Hiszpanie. Przykładowo w największym gotyckim kościele świata, czyli w katedrze w Sewilli, znajduje się tryptyk mający 28 metrów wysokości i 18 szerokości. Ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni podzielonej na ponad 200 scen. Jego budowa trwała 80 lat. Jednakże te bogato zdobione nastawy były dalej niewidoczne dla ludu. W średniowieczu liturgia dalej była zamknięta przez lektorium, czyli ścianę stawiano na wysokości łuku tęczowego, czyli symbolicznej granicy między sferą sakrum w prezbiterium, a profanum w nawie, na którą wchodził celebrans, aby przeczytać lekcje i wygłosić kazanie.
Kończąc już temat średniowiecza, można powiedzieć o wspomnianym wcześniej przez ciebie Soborze Trydenckim. Jak ustalenia jednego z soborów w dziejach Kościoła mają się do naszego dzisiejszego tematu?
Był to jeden z przełomowych, można powiedzieć, że było to jedno z przełomowych wydarzeń w kontekście naszego tematu. Sobór Trydencki między innymi, można powiedzieć, ujednolicił architekturę sakralną. Prezbiterium zostało mocno skrócone, bowiem w okresie gotyku prezbiterium bywało czasami dłuższe niż sam kościół. Samo prezbiterium zostało także podniesione oraz pozbyto się lektorium. Przede wszystkim liturgię postanowiono w cudzysłowie otworzyć dla wiernych. Zlikwidowano lektoria, a na ich miejscu stanęły balaski, czyli balustrada sięgająca do pasa, a całe prezbiterium było skrócone oraz podwyższone. Postanowiono także, że na ołtarzu musi znajdować się krzyż i minimum 6 świec, a w mensie powinny być relikwie lub mensa powinna być w ogóle grobowcem świętego. Spowodowało to rozkwit sztuki ołtarzowej. Zaczęto ponownie budować ołtarze baldachimowe na czele z baldachimem autorstwa Gian Lorenzo Berniniego ponad ołtarzem papieskim w Bazylice Świętego Piotra, a na naszym rodzimym podwórku należy wspomnieć konfesję Świętego Stanisława w Katedrze Krakowskiej oraz konfesję Świętego Wojciecha w Katedrze Gnieźnieńskiej. Jednak o wiele częściej spotykane w tamtym okresie były ogromne, kilkunasto, kilkudziesięciometrowe nastawy ołtarzowe. Zaczęły zanikać antypedia, czyli te tkaniny zawieszane przed ołtarzem, na rzecz bogato zdobionych stipes, czyli tej podstawy. Predella z półki na mensie zmieniła się w kilkustopniowe schody, na których stały świece. W centrum predelli znajdowało się tabernakulum, na którym stał krzyż ołtarzowy. Główną częścią ołtarza był obraz lub płaskorzeźba w jego centrum. Oprócz tego w retabulum znajdowało się wiele figur, mniejszych obrazów, tekstów, kolumn, pilastrów, filarów, belkowań o mniej lub bardziej wymyślnych kształtach, w zależności od okresu. W architekturze renesansu i klasycyzmu bardziej statyczne, w okresie baroku o bardzo nieregularnych kształtach. Ołtarze były zwykle drewniane, poza kamienną mensą, oraz malowane na wzór marmuru, a także złocone i srebrzone. Ponad tabernakulum lub na zwieńczenie nastawy rzeźbione było cyborium lub mała kopuła.
Okres baroku przyniósł nam jedne z najpiękniejszych nastaw ołtarzowych, jakie kiedykolwiek powstały. O jakich możemy wspomnieć w tej naszej dzisiejszej rozmowie?
No, na pewno można wspomnieć o ołtarzu głównym Bazyliki Watykańskiej, również dziele Gian Lorenzo Berniniego, który ma formę lektyki papieskiej przytrzymywanej przez cztery, mierzące około 2,5 metra figury świętych doktorów kościoła, ponad którymi znajduje się obłok, z którego zdaje się wyłaniać z umieszczonego w centrum witraża biała gołębica symbolizująca Ducha Świętego. Drugim, zasługującym na szczególną uwagę ołtarzem, o którym należy wspomnieć, jest znajdujący się bliżej nas, bowiem w kościele podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze, ołtarz główny pod tym samym wezwaniem, który jest jednym z niewielu na świecie i bodajże jedynym w Polsce ołtarzem, z którym bezpośrednio połączone są główne organy kościoła.
Zanim przejdziemy do dalszej części tej rozmowy, czyli do tych ołtarzy z XX wieku, chciałbym zapytać, czy te ołtarze wolnostojące, podwójne, które zaczęły się pojawiać, pojawiły się w tamtych czasach, czy były także obecne już wcześniej?
Otóż zdarzało się niekiedy, a konkretniej w przypadku katedr, że przed głównym ołtarzem stojącym na końcu kościoła znajdował się drugi ołtarz w postaci stołu. Wynikało to z tego, że ołtarz główny był zarezerwowany dla biskupa miejsca. Dlatego więc, gdy inny duchowny odprawiał mszę w katedrze, przykładowo we Fromborku lub w Sandomierzu, ponieważ tam takie coś występuje, robił to przy, w cudzysłowie, stole. Jednakże dalej zwrócony tyłem do wiernych.
Przejdźmy już teraz do XX wieku, który przeszedł do historii jako czas ogromnych reform kościoła katolickiego. Czy te reformy dotknęły także temat ołtarzy?
Zanim odpowiem na to pytanie, to musimy sobie podzielić ten XX wiek na czasy przed soborem, czyli do roku około 1962, oraz na to, co działo się po Soborze Watykańskim II. Otóż na początku XX wieku pojawiły się zarzuty o to, że to, co w ołtarzu jest najważniejsze, czyli mensa, na której dokonywano ofiary mszy świętej, zanikało w ogromie zdobień i stawała się ledwo widoczną półeczką u podstawy retabulum. Tak więc postanowiono wrócić do korzeni, to jest do około IV wieku. W nowo budowanych kościołach ołtarze odsunięto od ściany oraz przykryto je cyborium magnum i pozbawiono je tabernakulum. Ogromne nastawy ołtarzowe zastąpiono jedną ozdobną ścianą, rozpostartą między dwoma kolumnami baldachimu. Na mensie natomiast pozostały obrusy, świece i krzyż. Jednak wszystko to znowu uległo zmianie zaledwie kilka dekad później, ponieważ na Soborze Watykańskim II, obradującym w latach 1962-65, ponownie ustalono nowe wytyczne co do ołtarzy w kościołach. Cyborium Magnum ponownie zaniknęło. Ołtarz stojąc na środku kościoła na poziomie nawy, bez podwyższenia, pozbawiony wszystkiego poza obrusem, bowiem świece oraz krzyż powinny stać obok lub przed ołtarzem, zaczął zanikać w większych świątyniach. Tabernakulum zaczęto wmurowywać w ścianę kościoła, dodatkowo msze zaczęto odprawiać ad populum, czyli przodem do wiernych. Jako ciekawostkę trochę związaną z tematem mogę również powiedzieć, że na soborze nigdy nie zostało nakazane odprawianie mszy przodem do wiernych, została wydana jedynie na to zgoda. Także dalej można spotkać się z przypadkiem odprawiania mszy po polsku, ale tyłem do wiernych.
Na przykład jak w kaplicy przy obrazie świętego Józefa w Kaliszu. Na przykład jak w kaplicy w Narodowym Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Mowa tutaj o kaplicy, w której znajduje się obraz Najświętszej Rodziny, obraz świętego Józefa.
Dodatkowo Sobór Watykański II wprowadził koncelebrę, czyli odprawianie jednej mszy przez kilku księży. Tak więc, aby każdy z koncelebransów mógł przebywać w miejscu sprawowania liturgii, ołtarze w postaci stołów osiągały niekiedy gargantuiczne rozmiary. Przed soborem mensa musiała być z kamienia oraz mieć wmurowane na stałe relikwie. Po soborze wymogi te zniesiono. Wiele ołtarzy w kościołach jest prostymi drewnianymi stołami ustawionymi tam z myślą, że będą tam przez jakiś czas do czasu postawienia murowanego ze zdobionym stipes, co niekiedy nie nastąpiło po dziś dzień.
Dziękujemy bardzo Tobiaszowi Wasiewiczowi, uczniowi Technikum imienia świętego Józefa w Kaliszu, ministrantowi z służby liturgicznej ołtarza w parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebo Wziętej w Głuchowie, za to, że opowiedział nam o tym, jak zmieniały się ołtarze na przestrzeni wieków. Dziękujemy.
Również dziękuję. Z Panem Bogiem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.